Mam nadzieję, że będzie coś widać. Ja się nazywam Czesław Wasilewski, jestem jezuitą mieszkającym 200 metrów stąd od półtora roku. Pracuję aktualnie w szkole, w naszej tej szkole, dlatego też tak przygotowując się, tak sobie pomyślałem, że fajnie jest mówić do osób, które chcą czegoś posłuchać, w odróżnieniu od tego, jak to normalnie w szkole bywa. Choć u nas uczniowie też starają się często zmobilizować, albo jeśli uda się ich zaciekawić, to coś tam z tego jest. Ja studiowałem bardzo dużo historii. Studiowałem 3 lata w Rzymie teologię, ale moją pasją, zainteresowaniami to było łażenie po takich tam różnych zakamarkach, też niektóre, które są normalnie niedostępne. Robiłem jakieś tam studia też z archeologii wczesnochrześcijańskiej. Później trafiłem do Dublina, prowincja udała mi możliwość studiowania tego, czego chcę. Wybrałem ojców Kościoła, czyli początki tego, jak chrześcijaństwo się zaczynało. Jak rozmawialiśmy z ojcem Piotrem, o czym mógłbym powiedzieć, ja mówię, no mnie historia tak no po prostu rajcuje. No i on mówi, ale także bardziej do życia, nie o historii. Wszyscy pewnie znacie, ja tak się boję, że mi to zgaśnie i będzie po całej mojej prezentacji. Pierwszy raz w życiu robiłem w prezji prezentacji. Moi uczniowie normalnie robią i dlatego też tak się zmobilizowałem. Słyszeliście tę historię o kocie w klasztorze u mnichów buddyjskich? Niemożliwe. Nie, to jest bardzo. Był klasztor, nie? Mnisi buddyjscy, gdzieś tam Tybet, medytują i tak dalej, cisza, kontemplacja, skupienie. No i się przybłąkał kot. Zwyczajny kot, taki burek, no i tam po prostu oni się z nim zaprzyjaźnili. Buddyści są tacy raczej przyjaźni. No ale zauważyli, że ten kot im przeszkadza w modlitwie, w kontemplacji. No bo tam się łasi, tu miałcze, tu coś. Poszli do mistrza, zapytali mistrza, mistrzu, mamy kota, oczywiście kota nie możemy się pozbyć, nie możemy go skrzywdzić, to jest tutaj też, jego życie jest wielką wartością, nie zadajemy cierpienia, więc co możemy zrobić, żeby kot nam nie przeszkadzał? Mistrz chwilę się zastanowił i mówi, uwiążcie kota do kolumny. Ci go przywiązali, więc kot był przy kolumnie, sobie tam chodził, tam mu dawali jeść, głaskali, a sobie mogli też kontemplować, medytować w ciszy, w spokoju. Po jakimś czasie mistrz zmarł. Po nieco dłuższym czasie też kot zdechł. I wtedy co zrobili mnisi? Kupili nowego kota i przywiązali do kolumny. Dlaczego? Bo już nie wiedzieli, z czego to się wzięło, jaki był początek całej tej historii. Nie? Oni tego kota nie potrzebowali, przybłąkał się, to był, przyjęli to, co jest. Mieli problem, poradzili się mistrz im doradził, rozwiązali problem, ale później kota już nie było. Oni uznali, że tak ma być, a dlaczego? Aha, bo jeszcze w tej historii to powinienem powiedzieć. A dlaczego uznali, że trzeba kupić kota? Bo mistrz powiedział, przywiążcie kota do kolumny. I my tak czasem też funkcjonujemy w Kościele, że my coś robimy, w coś wierzymy, coś uznajemy, ale tak naprawdę nie wiemy, z czego to się wzięło. I dlatego ja osobiście uważam, że historia jest niesamowicie ważna, żeby zrozumieć, z czego coś się wzięło. I w tych czasach, w których żyjemy, posoborowych, następuje olbrzymi rozkwit przyglądania się temu, jakie były początki. Teologię, gdyby ktoś studiował 60-70 lat temu, on prawie w ogóle by nie studiował Biblii. Dzisiaj właściwie cała teologia się opiera na Biblii. Wszystkie kursy i jest masa godzin z samej Biblii. To jest olbrzymia różnica. To jak się rozmawia ze starszymi ojcami, to nadal to widać. Ja dzisiaj chciałem o konkretnej rzeczy opowiedzieć właśnie, bo to trzeba iść, żebym ja się nie zapędził w jakieś dygresyjki. To może najpierw ustalmy, gdzie stoimy, co wiemy, żeby wiedzieć, z czego zaczynam. Kto wie, co to są grzechy główne? 7 grzechów głównych, tak podpowiem, że to jest 7. Ręka do góry. Okej, okay. To było pierwsza komunia, bierzmowanie, katecheza w szkole się uczyliście na pewno. Dobra, grzechy główne. W konferencji nawiążę bardzo krótko do Ignacego z Loyoli. Tu też zakładam, że wszyscy coś kojarzą. Człowiek Ignacy, kojarzycie? Okej, okay. Dobra. Teraz trochę trudniejsze. Papież Grzegorz Wielki. Ale ktoś kojarzy go naprawdę z czymś kojarzy? Brawo. Jeden z wielkich, tak. Grzegorz Wielki to jest coś, jeżeli ktoś się troszeczkę liturgią interesuje, chorał gregoriański od niego swoją nazwę nosi. To, co w kościele ksiądz śpiewa po dziś dzień, te wszystkie melodie, to jest chorał gregoriański, który niby ma pochodzić od Grzegorza, czyli z przełomu VI i VII wieku. Grzegorz. I teraz najtrudniejsze, bo o nim będzie najwięcej, Ewagriusz z Pontu. Ewagriusz z Pontu. O, kolega. No właśnie, tego się bałem. I zobaczmy, czy mi to znajdzie, czy mi tego nie znajdzie, bo już trzeba zacząć się tutaj ruszać w tej mojej prezentacji. Słucham? Właśnie, to jest najgorsze w tym wszystkim. Tu się człowiek nastara, narobi. Ojcowie pustyni, kolego, jak masz na imię? Wojtek? A co z tymi ojcami pustyni kojarzysz? A coś im zawdzięczamy? Filokalia, co to było filokalia? Co to są filokalia? Tak, często w ogóle takie też krótkie myśli, intuicje. Dobra. Słuchajcie, ja o czym chciałem dzisiaj mówić, nazywałem to jest system obrony duchowej. Tego nie widzicie dokładnie, ale to jest radar. Tam pływają różne statki, w środku są ludzie i tam są po prostu te z zewnątrz kółeczka, to są wrogowie, którzy nas atakują. Natomiast my jesteśmy tymi, którzy się bronimy w środku. Zanim to bardzo krótki przegląd tego, od czego wychodzimy. Grzechy główne, tak jak one są w katechizmie dzisiejszym, pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość, łakomstwo i ostatnie lenistwo lub znużenie duchowe. Nie wiem, czy czytaliście katechizm Kościoła katolickiego, to jest to. Na szczęście to jest właśnie jeden z owoców tego wracania się do korzeni. Dzisiaj już się nie uczy lenistwo, tylko się mówi lenistwo lub znużenie duchowe, bo taka jest pierwotne znaczenie tej wady czy grzechu. Znużenie duchowe, bardzo ładnie, mi się to bardzo podoba. To jest ten Grzegorz Wielki, o którym wam mówiłem przed chwilą. Tak naprawdę jemu zawdzięczamy te 7 grzechów głównych. O, a co to się stało? Coś tu się wydarzyło. A, weszło nam na te, ale bardzo dziwne. Się przesunęło. W każdym razie ten smutek i próżna chwała bardzo dobrze jest wyróżnione, bo tego nie mamy. Tego nie mamy w naszych 7 grzechach głównych, smutku i próżnej chwały. I dalej idziemy. Jest ten Ewagriusz z Pontu. U niego z kolei pycha, chciwość, gniew, nieczystość, łakomstwo i pojawia się smutek i próżna chwała, które były też u Grzegorza, ale jeszcze jest coś takiego jak acedia. Acedia. Kto słyszał o acedii? Ktoś słyszał? Tak, i to jakby to z tego to nasze lenistwo wyszło, z tej acedii. Ale właśnie to jest dość daleko, ale zaraz to wszystko sobie wyjaśnimy. Kim byli ojcowie pustyni? To byli ludzie, którzy, kiedy ustały wielkie prześladowania, prześladowania ustały z Konstantynem Wielkim, czyli na początku IV wieku, kiedy jako wzór chrześcijanina pokazywano męczennika, który mógł być nawet nieochrzczony, ale który wierzył w Chrystusa i dlatego umierał, ustały prześladowania, znaleźli się tacy ludzie, ich było bardzo dużo, to były tysiące osób, które szły na pustynię, w sensie wychodziły z miast, tereny odosobnione, żeby tam stać się takimi białymi męczennikami, żeby ofiarować, oddać swoje życie za wiarę. Po prostu żyli w skrajnym rygoryzmie, w skrajnej ascezie, w odosobnieniu, w milczeniu bardzo często, wielkie posty i tak dalej, i tak dalej. Na pustyni. I oni tam oczywiście pracowali, też się spotykali, stawali się takimi mistrzami, do których też ludzie chodzili. Cały czas ta tradycja na wschodzie jest, że dzisiaj jak na wschodzie, w prawosławiu ktoś ma problem, to idzie do mnicha, nie idzie do księdza. Idzie do mnicha, nawet jeśli on nie ma święceń. Jego się radzi. No i tym ojcom zawdzięczamy między innymi to, nie wiem, czy coś z tego widzicie, to jest obraz, który ucznia Michała Anioła, który przedstawia kuszenie świętego Antoniego. Antoni to jest ta czarna kropka w środku z jakąś księgą, to jest pierwszy z pustelnika, wokół są takie demony, widzicie te skrzydła chociaż. Natomiast tu jest bardzo sugestywny też obraz Salwadora Dali, też kuszenie świętego Antoniego i tu idą te takie różne pokusy na niego, atakują. Bo oni na tej pustyni co przede wszystkim robili? Modlili się, nie? Modlili się, bardzo dużo myśleli. No, dzisiaj my tego może nie czujecie. Jak ja się wychowałem na wsi, jeszcze komórek nie było. Jak mi ojciec kazał iść tam, nalej wody gdzieś tam, jakimś krowom, to ja po prostu szedłem, nalewałem tej wody i wracałem. Ale to w sumie cała akcja zajmowała około godziny. I byłem sam i co miałem robić? Myślałem. Żeby się nie nudzić, myślałem. Jak szedłem do kościoła jako dziecko, ja się nudziłem, bo nie rozumiałem tego, co tam się dzieje, więc co robiłem sobie? Myślałem, wyobrażałem sobie, tworzyłem pewne historie, że tam na przykład kosmici atakują kościół, tutaj się włamują przez okna. Serio, tak myślałem. I później sobie rozwijałem. Każda kolejna msza to było jakby dopowiedzenie coś tej historyjki. Pasjonujące. Oni natomiast bardzo dużo rozmyślali o tych swoich różnych ascezach, postach, tym radykalizmie, nie? Na ile to wszystko ma sens i tak dalej. I tu widzieli, że w nich są różne poruszenia, pokuszenia, dziwne takie historie, które później, i właśnie może do świętego Ignacego przejdźmy, które później święty Ignacy jakby czerpie z tego całymi garściami. Właściwie w jego regułach o rozeznawaniu duchów, wszyscy znamy reguły rozeznawania duchów? Znacie, kojarzycie? Jest coś takiego, no właśnie. On tam około, ja egzamin z tego zdawałem i tak samo robiłem całe poszukiwanie. Myślę spokojnie, 80% tego, co tam jest napisane, to jest wzięte z ojców pustyni. W tym niektóre reguły są wprost, ale on prawdopodobnie nie znał, nie zapoznał się z żadnymi dziełami ojców pustyni, bo chodziło o to, że te treści w średniowieczu, w różnych tam pobożnych książkach funkcjonowały, więc on też to wykorzystał. To jako przykład jednej z reguł. I tam jest, podobnie nieprzyjaciel natury ludzkiej krąży, bada ze wszystkich stron wszystkie nasze cnoty, a w miejscu, gdzie znajdzie naszą największą słabość i brak zaopatrzenia ku zbawieniu wiecznemu, tam właśnie nas atakuje i stara się nas zdobyć. Mamy 1000 lat później. To jest dokładnie ten sam sposób myślenia, który jak myśleli ojcowie pustyni. Tu jest inna rzecz, dwa sztandary, kojarzycie też dwa sztandary na pewno, tak, nie? Jedna z medytacji w ćwiczeniach duchowych, taka dość ważna, dwa sztandary, tego co nie widzicie, to są właśnie pokusy, że czym stara się kusić zły? Bogactwami, próżnością, pychą. To jest też nawiązanie wprost do tego, o czym mówili ojcowie pustyni. A w drugiej części medytacji w dwóch sztandarach, tam jest przemowa już nie złego, tylko Pana Jezusa, który to stara się przeciwdziałać tym słabościom i mówi: ubóstwo przeciw bogactwu, zniewagi przeciw zaszczytom, pokora przeciw pysze. Nie? Czyli jest atak wroga, który kusi, który ma jakieś siły, który coś tam próbuje i temu przeciwstawiamy jakieś środki. To było dokładnie myślenie tych ojców na pustyni. Jeszcze a propos nich i a propos tego samego tematu. Grzechy. To nie są grzechy, to są wady, to są słabości, to są słabe punkty w naszym systemie obronnym. I tak powinno się mówić. W innych językach to często tak jest, że to nie są grzechy główne, ale wady główne. Czyli słabe punkty w nas, gdzie będzie zły szedł i szukał miejsca, jakby tutaj się przedrzeć, zaatakować, zwyciężyć. I jeszcze jedna rzecz do tych ojców. Mimo tego całego rygoryzmu, który oni stosowali, że tak bardzo im się chciało i w ogóle, że no, to oni byli niesamowicie tacy normalni w tym. Na przykład, jak pytają jakiegoś mistrza: mistrzu, mistrzu, co zrobić, jeżeli brat zasypia na modlitwie, czy powinienem go uszczypnąć? A mistrz odpowiada: nie, ja bym nastawił kolana i żeby położył swoją głowę na moich kolanach. Nie? To było takie coś, że oni z jednej strony jakby stawiali poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko, ale wobec siebie, wobec też ludzi, którzy przychodzili, starali się być bardzo łagodni, bardzo cierpliwi, też wobec siebie samych. I zaraz to trochę zobaczymy. I jeszcze do tych wad, jeżeli to są, nie są to grzechy, to czemu my nazywamy to grzechami? Dlaczego tak się uczymy? Bardzo wiele osób się tak z tego spowiada. I słusznie, bo to z grzechem jest gdzieś tam bardzo blisko i ojcowie mówili, że od tego wszystkie grzechy pochodzą, że to jest sam fundament, źródło zła, źródło grzechu. I mniej więcej jest taka dynamika. Takie myśli, takie pokusy, one przychodzą, ale w pewnym momencie one stają się naszymi nawykami, że my zaczynamy myśleć, że ta pokusa staje się moim sposobem myślenia. I tu jest ten myk, o który chodzi złemu. Żebym zaczął myśleć tak, jak on myśli. Żebym wszedł w jego logikę. I wtedy jestem zdobyty. I wtedy ta pokusa staje się moją osobistą wadą. Mało tego, czasem nawet ojcowie mówią, że staje się tym demonem, który mnie kusi. Staje się demonem. Bardzo mocne. No i znowu to samo. Myślałem o tym, żeby to jakoś tak zrobić i po prostu się nie udało. No. Dobrze, jakąś historyjkę może zaraz tutaj znajdziemy z ojców, żeby... Dobra, to jak myślicie? Od czego się zaczyna? Co dla tych ojców w pustyni było pierwszym kuszeniem? Pierwszą wadą, pierwszym atakiem z tych grzechów głównych, które znacie. Jak myślicie, od którego się zaczyna? Łakomstwo, acedia. Pycha? Lenistwo. O, to lenistwo będzie z tą pychą związane. Łakomstwo, słusznie. Pierwsza odpowiedź była rewelacyjna. Tak, tak. No też możecie sobie wyobrazić taką sytuację, nie? Oni tam poszczą, są na pustyni, nie mają różnych potraw, które kiedyś mieli, więc tak naturalnie wychodzi. No halo, gdzie ty jesteś? Znajdź się. No właśnie, to jest to. Szukamy czy nie szukamy? O, jest. O, jest. Dobra, to teraz szybko przerzucam te slajdy, żeby nie było żadnych... Łakomstwo. Alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w dużej ilości. Pod spodem, chciałem pić z umiarem, niestety odmówił. Ojcowie mówią, czy Ewagriusz szczególnie, bo to on to pozbierał, ten Ewagriusz, dlatego jest taki ważny, bo on to wszystko pozbierał do kupy, zrobił z tego schemat bardzo szczegółowy, bardzo on mówi też, jak jedno do drugiego się ma i w ogóle. Ja w to wszystko nie będę wchodził, tylko spróbuję wam wyjaśnić mniej więcej, o co w tym chodzi. Mówi tak, uzbrojenie wroga, nie? Ten wróg, który nas atakuje. Działa na naszą wyobraźnię, na fantazję, przypominamy, myślimy, rozmyślamy sobie o takich rzeczach, które moglibyśmy zjeść. I to ma nas zachęcić do zniechęcenia. Zniechęcenia w trwaniu w tym, co jest dobre, w poście, w ascezie. Jest taka historyjka, na przykład idą dwaj ojcowie. Jednemu się strasznie chce pić, ale idą nad morzem, woda jest słona, nie mogą się jej napić. Więc ten drugi, który jest taki bardziej zaawansowany w tym byciu ojcem i mistrzem duchowym, modli się i mówi, napij się wody z morza. Ten się napił, rzeczywiście może, jest słodka, jest dobra. Więc wyciąga buteleczkę, żeby sobie naczerpnąć, żeby mieć na potem. A ten bardziej zaawansowany mówi, a dlaczego nabierasz tej wody? No bo jak mi się zacznie chcieć, będzie chciało pić później, no to będę miał. Czyż Bóg jest inny teraz niż będzie potem? Tak mu odpowiada ten mistrz. Nie? To jest ta logika. Nie myśl o tym, co będzie później, jakby nie bierz na zapas. Ale bardzo ciekawa jest ta sprawa z tym radykalizmem ascetycznym, bo ojcowie też mówią, że w drugą stronę też może pójść. Że ja się zacznę tak bardzo tym postami, ascezą i tym wszystkim takim trwaniu w dobrym tak bardzo zajmować, że w ogóle przestanę widzieć innych ludzi, się zafiksuję na tym i że to jest ten sam demon, ta sama pokusa, ta sama wada. I na przykład wtedy przestanę być gościnny. To na to ojcowie olbrzymią wagę do tego przykładali, żeby być gościnni. I tam była też taka historyjka, zdaje się był, tak, był post, Wielki Tydzień, takie najostrzejsze, najmocniejsze posty. No i widzą, że jeden z tych mnichów u niego się kopci, czyli coś gotuje. No i tak patrzą i kurka, on sobie gotuje. A to jeden, nie? No to między sobą już gadają, no trzeba mu zwrócić uwagę. I tam mówią do najstarszego z nich, idź i zwróć mu uwagę. Dobrze, jak tam wieczorem pójdę i zwrócę uwagę. Okazało się, że miał gości. I ich przyjął po prostu też łamiąc swój osobisty post. I ten mistrz, który o tym się dowiedział, mówi, złamałeś nasze ludzkie prawa, ale zachowałeś boskie, które są zdecydowanie ważniejsze w domyśle. Czyli to, co jest według tutaj ojców tą naszą obroną, to jest post i umiar. Zaraz potem jest... bracia, jak ty wytrzymujesz bez seksu? Tu są bracia tacy zakonni. Cisza. Brat Izaak złożył także śluby milczenia. Nieczystość. Nieczystość. No, chodzi, wiadomo, o co chodzi. Nie? Oni wybierali życie w odosobnieniu, samotne. Ewagriusz w swoich pismach mówi bardzo wprost, nie? Że to są bardzo naturalne, normalne pragnienia seksualne, czy też bliskości itd., itd. I mówi, że się nie da tego wyzbyć, nie da się tego powstrzymać. No, ale należy unikać pewnych sytuacji, które są niebezpieczne, tak to nazwijmy. No, dla nich na przykład kontakty z kobietami były uznawane za coś niebezpiecznego. Ale też była mowa o tym, że ten demon, ta pokusa w człowieku powoduje najpierw z tego, no, z tych pragnień, które są dobre, które się nasilają. Ewagriusz mówi, żeby nie pozwolić, żeby pragnienie stały, żeby zaczęły mną rządzić, żeby stały się namiętnością. I tylko na tym powinniśmy się skupić. Ale fajne jest tam takie urywki, które mówią o tym, jak to się przekształca w patrzenie na Pana Boga. Że mówi, że ten demon wykorzystuje to moje myślenie, że to jest tak trudno, że tego się nie daje, żeby zacząć myśleć, że Bóg to jest tyran, który zmusza mnie do rzeczy niemożliwych. Nie, no i wtedy wszystko leci. Więc tą murem jest odosobnienie, to było dla mnichów, ja myślę, tak na nasz język przekładając, na nasze doświadczenie, to bardziej chodziłoby o zdrowe relacje, o dobre relacje. Ja ten przykład daję często, jak narzeczonym czy małżeństwom coś tam prowadzę, bo sam to jakoś mnie poruszyło kilka lat temu, jak byłem w takim kursie dla nas, dla jezuitów w Irlandii. Jeden z ojców, który to prowadzi, mówi, słuchajcie, musicie mieć dobre relacje, ale w tym też sensie musicie mieć chociaż jedną osobę, z którą jesteście absolutnie szczerzy i możecie pogadać o wszystkim, absolutnie o wszystkim. I nieważne, czy to będzie wasz spowiednik, kierownik duchowy, osoba świecka, ale kogoś takiego potrzebujecie, żeby po prostu normalnie żyć. I w tym kontekście tutaj też ojcowie mówią, że żeby radzić sobie z tą pokusą, czy z tym wrogiem, warto opowiadać o swoich upadkach. Warto opowiadać o swoich upadkach. To jest trochę tak jak u Ignacego ta reguła, gdzie on mówi, że ten jest jak uwodziciel, który chce, zły jest jak uwodziciel, który chce, żeby wszystko zachować w sekrecie. Natomiast tutaj jednym ze sposobów, żeby sobie z tym radzić, jest mówić. Chciwość. Dwie krótkie rzeczy. Po pierwsze, według Ewagriusza chciwość to nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o władzę. Żeby mieć władzę. Pieniądze są środkiem do tego, żeby mieć władzę, dlatego tak bardzo chcę mieć, chcę posiadać. Dzięki pieniądzom, rzeczom mogę mieć władzę nad innymi. Wiadomo, nie o to chodzi. Wręcz mówią, Ewagriusz mówi, że to jest człowiek, który, mnich, który się poddał chciwości, jest jak pies, który dał się uwiązać za szyję dla miski strawy. Czyli pozwolił się zniewolić, żeby mieć to coś tam do jedzenia. Albo inni z kolei ojcowie mówią, że ten, który jak coś tracę, to tak jakby kamień z mojej drogi został gdzieś tam spadał w przepaść. Czyli ta droga stawała się prostsza. Ale tu też jest ciekawa rzecz, którą ja sobie do siebie odniosłem i też odniosłem trochę do naszej sytuacji w kościele. Ewagriusz mówi, że ten sam demon atakuje w ten sposób, że nie tylko, że chce posiadać pieniądze, ale też, że nawet mogę chcieć pomagać innym po to, żeby chociaż przez chwilę coś mieć. Nie? Czyli gromadzę jakieś środki, pieniądze, coś tam, żeby innym pomagać i niby innym pomagam, niby wielkie dobro robię, ale tu za tym też się kryje coś takiego, że mam pewną poczucie władzy, bo takie, że no, jednak jest, mam taką sprawczość, że okej, gromadzę pieniądze, które nie są moje i tylko wykorzystuję w dobrym celu, szczytnym celu, wszystko wygląda fajnie, ale gdzieś tam w sercu może się ten sam demon jakoś tam zalęgnąć i rozwijać. Ubóstwo oczywiście w takim znaczeniu dla nich miał sens zewnętrzny, który miał powodować zrozumienie spraw wewnętrznych, czy jakby tak przemianę serca. Jak w Ewangelii Świętego Mateusza mamy ubóstwo duchowe. O, to jest fajne. Pewnego dnia wszyscy umrzemy, Snoopy. Prawda. Ale we wszystkie inne dni nie umrzemy, odpowiada, nie? To jest ten smutek. Smutek. To jest bardzo ciekawy demon. Bardzo ciekawy i taki, no, trudny. Jak w ogóle sobie z nim radzić i tak dalej. Ewagriusz opisuje to, że tak, że On zaczyna się od tego, że zaczynamy rozmyślać o różnych niepowodzeniach, o porażkach, o jakichś tam z przeszłości, to tu mi się nie udało, tamto mi się nie udało. Ale później zaczynam odchodzić od innych, uciekać. Mimo, że nie żyli w odosobnieniu, to jednak między sobą mieli jakiś tam kontakt. Ktoś, kto ulegał tej pokusie, wycofywał się, izolował się i po prostu się napędzało. Mało tego, zaczyna, to już jest taka ostatnia faza, zaczyna taka osoba mnożyć trudności na przyszłość. Nic mi się nie uda, jestem do niczego, nie dam rady. W ogóle wszystko jest takie do wyrzucenia, do śmieci. Taki ładny obraz, że to jest tak, jakby dusza się wysuszała pod wpływem tej pokusy. Pozwolić, by te myśli we mnie pracowały, tak jakby dusza usychała, tak jak roślina. I później rzeczy, które realnie, obiektywnie są radosne, są cenne, dają życie, one mi go nie dają, bo po prostu już nie ma siły. Tu też jedna ciekawa rzecz, która zwróciła moją uwagę, jak się przygotowywałem teraz, bo on też mówi o tym, że największym powodem smutku u mnichów jest lęk przed pokusami. Paradoks trochę taki, że oni, bojąc się tych pokus, że one są takie trudne, że nie dadzą rady, Ignacy też to przeżywał, zaczynają w sobie odczuwać smutek, nie dam rady. To mi się bardzo kojarzy z naszą polską sytuacją i może teraz ciutkę mniej, ale jak byłem w Irlandii, szczególnie gdzieś trochę tak śledziłem te portale też katolickie i coś, jakby ciągłe gadanie o zagrożeniach duchowych. Po prostu czego bym nie dotknął, tam zagrożenie duchowe się czai. I no to może powodować takie właśnie wycofanie i też trochę taką rezygnację z czegokolwiek. To też mi na przykład studiowanie historii bardzo pomogło zobaczyć, że my jako chrześcijanie u początków pełnymi garściami czerpaliśmy z innych kultur, innych religii nawet. Święty Justyn Męczennik, końcówka II wieku, mówi: wszystko, cokolwiek z prawdy zostało powiedziane, należy do nas, chrześcijan, bo nam została objawiona prawda. I nawet jak nie potrafimy w słowach jej wyrazić, my ją otrzymaliśmy od Boga, więc jeśli znajdujemy sposób jej wyrażenia gdzie indziej, to weźmy to, użyjmy tego. Radość życia, no właśnie, też taki, myślę, że u tych ojców to było ważne, żeby nie było takiej dużej spiny. To w wielu z tych wad oni mówią o tym, że jak się za bardzo zepniesz i będziesz bardzo chciał, to w ogóle wyjdzie jeszcze gorzej. Dobrze, co tam dalej mamy? Gniew. Jeden z ojców mówi: gdy ktoś pragnie odpowiedzieć złem na zło, można zranić brata nawet skinięciem głową. To tak właśnie działa ta pokusa, to myślenie, że tak naprawdę jeśli ulegam temu, że tej pokusie, temu demonowi, jakby tam tego nie nazwać, zaczynam wszędzie widzieć powody do tego, żeby być rozgniewanym, agresywnym, widzę uchybienia, jakieś takie słabości innych, krytykuję, jestem nieufny, zawzięty. Co tam tu jeszcze wypisałem sobie? No po prostu, no nie, wszystko mi nie gra i po prostu i wyrażam to w sposób agresywny, nie? Taki, który niszczy. To tak w naszych, za czasem ludzie mówią, no jak on mógł to zrobić, jak on mógł to zrobić? I tu niektórzy nasi ojcowie mówią, no skoro zrobił, to mógł, nie? To mógł po prostu. I też taka, jest tam też taka znów bardziej subtelna wersja tej pokusy, skrywana gdzieś głęboko w sercu uraza, która jest jakaś taka, coś mi się kiedyś stało złego i po prostu cały czas jakby to karmię. I 20 lat temu ktoś mnie skrzywdził i po prostu nie mogę mu darować. To ja odnoszę do naszej sytuacji zakonnej, nie? Że u nas tak bywa, że są ojcowie czy bracia, którzy poczuli się skrzywdzeni przez kogoś tam dawno, dawno temu, 10, 15, 20 lat i mają jakąś taką urazę do zakonu, do współbraci. To chodzi. Cierpliwość jest tym, co pomaga nam, czy sprawia, że to uczucie... No właśnie, używam bardzo różnych słów, nie? Uczucie, demon, pokusa, myśl, bo tak też ojcowie używają. Ja mówię o tych demonach, bo tak najczęściej w języku polskim się o nich mówi, ale słowo techniczne, którego używa Ewagriusz, to jest logizmoi, od logos, logos, który znacie po grecku, nie? To jest myśl, to jest słowo, to jest jakaś intuicja, jakiś sens. A, tu nie widać. Tu jest historyjka dwóch, jeden siedzi przy kamieniu, drugi stoi i mówi, słuchaj, co on mówi? Co będziesz dziś robił? Ten, co przy kamieniu siedzi, mówi, nic. Ten go pyta, przecież wczoraj nic nie robiłeś. A ten mu odpowiada, nie skończyłem. No właśnie, ta acedia, która jest tym lenistwem, ojcowie mówią o takim demonie południa. Mi się to trafia zawsze po obiedzie, że po prostu nic mi się nie chce. Już jest tak, takie zejście, że wszystko wydaje się ciężkie, trudne, nie da rady, jakieś takie duchowe zniechęcenie, znużenie, oschłość, przygnębienie, niezdolność do koncentracji, no można by to, jakby to mnożyć, no, po prostu nie chce mi się ani duchowo, ani fizycznie. My czasem w Krakowie tak mówiliśmy, gdyby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Po prostu wszystko bym zrobił, gdyby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Nie? Narasta frustracja, zniechęcenie i takie po prostu wycofanie. I no właśnie z tej frustracji to ta druga rzecz, która tam jest wypisana. Bo znów to jest taka, najczęściej jak wypisywałem to jest pierwsza rzecz, to jest taka oczywista, ogólna, a ta druga jest bardziej subtelna. To mniej więcej też odpowiada temu, jak w regułach rozeznawania Ignacego, ta pierwsza to jest raczej pierwszy tydzień, druga to jest raczej drugi tydzień reguł rozeznawania. Bo okazuje się, że ten sam duch może prowadzić do nadmiernej aktywności. Niby, że to jest lenistwo, znużenie, wycofanie, że może prowadzić do nadmiernej aktywności, do pracoholizmu, który ma zagłuszyć tę pustkę i frustrację wewnętrzną. Że po prostu jest, no nie ma smaku w tym. I sposobem obrony jest stałość, wytrwanie. To jest bardzo ignacjańskie, bardzo, bardzo ignacjańskie. Nie zmieniaj decyzji, rób to, co sobie zaplanowałeś. Jeśli czujesz, to jest strapienie duchowe, nie? Ta acedia w tym, tak powiedzmy, przekładając na język ignacjański. Jeśli czujesz strapienie, nie zmieniaj podjętych decyzji. Ignacy powiedział, możesz zaostrzyć. Ojcowie powiedzieli, nie, spokojnie, rób to, co zaplanowałeś, nie zmieniaj. Aha, bo tutaj też pewnie nie widzicie do końca, tu są marchewki, nie? Tylko, że tutaj jest duży korzeń, mały korzeń, a mała nać, duża nać i dwa tam króliczki. Sukces to nie zawsze to, co widzisz. Próżna chwała, próżność. Podziw dla siebie, dla swoich osiągnięć, dla tego, jaki to jestem fantastyczny, wspaniały. I to jest o tyle trudne, że każde duchowe, według ojców, każde duchowe zwycięstwo paradoksalnie może stać się powodem próżności, że zacznę się tym chwalić, obnosić tym. To faryzejska postawa. Bo faryzeusze, tak jak mamy w Ewangelii, to oni są tacy, generalnie są krytykowani, nie? Że są tacy niefajni, źli, nie? To kojarzycie wszyscy. Ewangelię faryzeuszy wszyscy kojarzymy, nie? Ale to był, no tak ewangeliści trochę chcieli ich pokazać w złym świecie, chcieli zrobić z nich tych złych. Tak naprawdę nie byli tymi złymi. Oni dużo robili rzeczy takich serca, pobożnie, prawo, właściwie, ale się też z tym obnosili bardzo często. I to jest ten problem. Subtelna wersja, szukam kontaktu z ludźmi, którzy są wpływowi ważni i to, tak jak sobie o tym myślałem wczoraj czy przedwczoraj, ja myślę, że to nas bardzo dotyka, nas wszystkich. Z kim się zadaje, z kim chcę się zadawać, co mi daje to, że jestem, że znajomości, nie? Kręgi znajomych. W Irlandii wręcz jest tak, że oni mówią, oni wprost mówią, że są przynależności klasowe według znajomości, do jakiej szkoły dziecko pośle. Właśnie kogo znam, z kim się zadaję, do kogo, z kim zjem jakiś tam obiad czy coś takiego. Tutaj z środkiem zaradczym jest pokora. Jest na przykład taka historyjka z ojców, przychodzi do jednego, przychodzi demon, ale mówi, że słuchaj, ja jestem Gabriel, Pan Bóg mnie posłał do ciebie. A ten mnich mu odpowiada, ale czy na pewno się nie pomyliłeś? Ja nie zasługuję na to, żeby do mnie anioł przyszedł. No i w tym momencie demon znika. Pokora, nie? Takie wręcz no, powiedzenie, że no, trochę się wycofanie. To wiem, że to nie jest popularne dzisiaj, ale o tym ojcowie mówią, że nigdy nie uważać siebie za lepszego od innych, czy że coś osiągnąłem, czy zasłużyłem sobie na coś, czy coś mi się należy. Jest też taka historyjka, dwaj ojcowie chcieli się pokłócić, tak żeby zobaczyć, jak to jest, jak się pokłócimy. No takie absurdalne, ale są takie historie, one są normalnie spisane i no tak. No i jeden do drugiego mówi, to pokłóćmy się o ten, nie wiem co tam, o ten kamień, który tu między nami jest. Dobrze, to jest mój kamień, mówi jeden. A drugi mówi, nie, to jest mój kamień. Ten pierwszy mówi, okej, masz rację, to jest twój kamień. I ostatnie, pycha. Grzegorz Wielki uznał, że to jest pierwsza, najważniejsza. On nie zawarł w tej liście siedmiu. On mówi, że wszystkie siedem pochodzą z pychy. Ewagriusz mówi, że pycha przychodzi jako ostatnia. Gdy nawet człowiek nie ulegnie żadnemu z tych pokus, na koniec przyjdzie najsilniejszy. I jeśli jej ulegnie, to wraca do sytuacji gorszej niż była na początku. Czyli cały ten wysiłek idzie na marne. Wysiłek walczenia z tymi siedmioma wcześniejszymi duchami czy demonami. Dlaczego? Bo w tej pokusie zły mówi, Bóg jest bezsilny. To ty sam osiągnąłeś to, co osiągnąłeś. Ty sam dzięki swoim wysiłkom jesteś tu, gdzie jesteś. Nie? Więc uwierz w siebie. Co się równa? Przestań wierzyć Bogu. Przestań wierzyć, że On się Tobą opiekuje, że to Jego łaska doprowadziła Cię do tego miejsca, gdzie jesteś. Ewagriusz nazywa pychę urojeniem, złą gorliwością, mroczną ułudą, zarozumiałością. Człowiek siebie stawia w miejscu Pana Boga. Stara się być zupełnie niezależny. To jest grzech też pierwszych rodziców. A tak naprawdę tym, co nas chroni przed tą wadą, przed tym grzechem, przed tym demonem, to jest wiara. Wiara w Boga, w Bożą moc, w Bożą opiekę i w to, że od Niego wszystko pochodzi. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? To są te ludziki. Niektórzy mówią, już kończę, spokojnie, już kończę. Kto z was kojarzy Eneagram? O! Znaczy ktoś z tych, który kojarzy, słyszał, że to jest zagrożenie duchowe? Na takiej jednej z list przez Kongregację Nauki Wiary zostało, ale to jest tylko jedyna wzmianka w dokumentach oficjalnych Kościoła o Eneagramie. Najpierw powiem, co to jest. To jest taki system typów osobowości, tak to można nazwać. Jest ich tam dziewięć. On się wywodzi z czasów bardzo starych. Niektórzy łączą ten system z Ewagriuszem. Niektórzy łączą z jakimiś takimi wczesnymi filozofiami muzułmańskimi, islamskimi, sunnickimi, czy tam sufickimi. Chodzi o to, że jest dziewięć typów i każdy człowiek jest jednym z tych dziewięciu. I tam później, jeżeli już określisz, kim jesteś, jeżeli sam, bo tylko ty możesz określić, kim jesteś, odnaleźć jakby ten swój typ, to wtedy na tej podstawie można wiele rzeczy jakby zauważyć, że z takimi ludźmi będzie mi łatwo, z takimi będzie mi trudno, że taka jest moja silna strona, taka jest moja słaba strona, wiele, wiele rzeczy takich. W wielu domach rekolekcyjnych na Zachodzie, też naszych jezuickich, stosuje się technikę Eneagramu. W tym dokumencie, mimo że to jest wymienione, to jest wymienione wśród bardzo wielu rzeczy. A gdy tak poczytać trochę więcej, już takich bardziej popularno-naukowych, katolickich książkach, to się okazuje, że problem z tym jest taki, że no on niby określa ten Eneagram, taki jesteś, się nie zmienisz, nie? Że determinuje i że tu jest problem tak z punktu widzenia naszej wiary, że no nie, tak nie jesteśmy zdeterminowani, żeby takimi być. Ale wcale tak Eneagram nie mówi. Tylko, że jeżeli by zastosować tamtą technikę, i tak niektórzy też stosują te osiem logizmoi, Ewagriusza, to mówią, że każdy z nas ma tak naprawdę jeden z tych ośmiu słaby punkt i na nim powinien się skupić. Okej, to jest mniej więcej to, co chciałem powiedzieć. Czy są jakieś pytania? bardzo dobrze, wszystko jasne, o to chodzi. Ja nie powiedziałem na początku, do tego też jest taka ogólna zasada istotna, te rzeczy zewnętrzne, o których tu była wielokrotnie mowa, czasem trochę śmieszne, jak ci ojcowie się zachowywali, one wszystkie też dla ojców miały prowadzić do spraw wewnętrznych, bo to o wnętrze chodzi. Jeżeli masz, mowa jest o milczeniu, to chodzi o milczenie serca, a nie milczenie zewnętrzne. Jeżeli chodzi o ubóstwo, to też ono ma, chodzi o ubóstwo serca. I to się bardzo zgadza z tym, co Pan Jezus mówi, nie? Że to z serca wychodzą złe rzeczy. To czyni człowieka nieczystym, co z serca wychodzi. Albo w innym miejscu, gdy mowa jest tam skarb twój, gdzie serce twoje. Nie? Nie można służyć Bogu i mamonie. I tam jeszcze można by wiele innych takich cytatów. Nie? I to ojcowie to doskonale czuli, chociaż oni też kładli duży nacisk na te rzeczy zewnętrzne, ale z takim umiarem, tak jak wam mówiłem, że... jaka lekcja stąd ma dla nas iść i takie ćwiczenie, do którego za chwilę chcę was zaprosić. Ta cała teoria, którą ja tu przedstawiłem bardzo powierzchownie, tylko pokazując też, jakie to ma trochę przełożenie na to, co my nazywamy siedmioma grzechami głównymi, bo to cały czas też w nauczaniu i w ogóle jest. I to może być jakoś pomocne, bo te pewne taktyki, techniki złego, one są podobne i to też jak widzieliśmy u Ignacego, on to wykorzystuje, używa. Myślę, każdy z nas też coś tam z tego może sobie wybrać. Ale to też pokazuje, że ci ojcowie, oni tworzyli taką całą teorię, cały system. Chcieli wszystko poukładać, sobie jakoś tak sklasyfikować. Ja mam wrażenie, że my często łapiemy intuicję, ale i też odnośnie siebie samych. Próbujemy siebie poznać, że o, ja już taki jestem, taki jestem, taki jestem. Ale troszeczkę tego nie systematyzujemy. Że tak jakby też przez to nie mamy pomysłu, no dobra, tu jest moja słaba strona, z tym sobie nie radzę, no to co mógłbym zrobić? Ojcowie żyli na pustyni, bez tam za bardzo nie mieli co jeść, nie mieli ludzi za wielu i tak dalej, więc oni jakby to był ich pokarm, te ich umartwienia stawały się tym, czym oni żyli, o czym oni myśleli. W naszym wypadku jest coś zupełnie innego ważne. To, jak używamy czasu, na co ten czas pożytkujemy, czas to jest największy dar, jaki mamy, relacje, w których jesteśmy, które tworzymy, które inwestujemy, nie tylko czas, ale też nasze siły, jakiś taki, no, wiele, wiele rzeczy. Pewnie dałoby się jeszcze kilka innych rzeczy wymyśleć, które są dla nas ważne, co jest naszym pokarmem. To też prosta sprawa, informacja, jakimi informacjami się karmię, w sensie karmię się, które do mnie docierają. Oni odchodzili na pustynię po to, żeby się ograniczyć od pewnych spraw. Nie? My w naszym życiu też wybieramy. Chociaż na przykład taki Facebook coraz bardziej wybiera za nas. Kojarzycie, jaki jest algorytm na Facebooku, nie? Co my widzimy na tablicy. Wiecie, jak to działa? Dlaczego widzę akurat te posty, a innych nie widzę? Na przykład, które moi znajomi wrzucają. Nie wiecie? Jest po prostu algorytm wypisany, gdzie Facebook wyrzuca te rzeczy, które potencjalnie mnie zainteresują na podstawie całej historii mojej przeglądania. Czyli jeżeli jakiegoś mojego koleżankę, znajomego raz czy drugi kliknąłem, no to jest olbrzymia szansa, że kolejny post tej kolegi i koleżanki się pojawi. Natomiast jak nie kliknąłem, nawet one nawet to rejestrują, czy zatrzymałem wzrok przeglądając tę tablicę, czy zatrzymam wzrok dłużej na jakimś poście. Jeśli tak, jest duża szansa, że się pojawi. Jeśli nie, prawdopodobnie wyleci, no bo nie jest fizycznie, to nie jest możliwe, żeby wszystko nam wyrzucała, więc jest algorytm, który nie jest przypadkowy, jest bardzo konkretnie zaplanowany. W naszym życiu to od nas w dużej mierze zależy to, co robimy, nie? Czym się karmimy. I teraz, takie ćwiczenie, do którego chciałem, żebyście mieli właśnie coś do pisania. Znaczy, to jest też moje doświadczenie z pracy w szkole. My robimy w tym momencie 6 serii rekolekcji dla naszych uczniów. W sensie każdy rocznik ma swoje rekolekcje, 5 roczników ma rekolekcje wyjazdowe, co mam wrażenie, że jest ewenementem na skalę całej Polski. I jak tak pracujemy, z reguły to są ponad 2 doby. Jak tak pracujemy, nie jest jakieś wprowadzenie, ktoś coś mówi, czymś się dzieli, czy jest jakaś tam dynamika, w którą zaangażujemy tych uczniów, później zawsze jest jakaś refleksja. I takie z mojego doświadczenia widzę, że jeśli ta refleksja jest tylko pomyśl, to jeśli chodzi o uczniów, to oni tak coś pomyślą, ale to jest wtedy jedno zdanie i koniec. Natomiast jeśli jest zapisz, to skuteczność jest bardzo dobra. To jest, w sensie, że po później jak idą na przykład do grupek, żeby tym się podzielić czy coś, to wtedy no, mają konkret. Mają konkret. Ja chciałem, żebyśmy zrobili takie ćwiczenie dość poważne. Dlatego ważne też, żebyście jakoś mieli taką chociaż minimalną sferę, że to jest ok, to jest ćwiczenie, gdzie ja sam z sobą próbuję się zmierzyć. Dlatego też tak jak czujecie się jakoś niekomfortowo obok kogoś, to możecie troszeczkę się odsunąć, jakoś ten... Dobra. Tu chodzi o to, że mamy wyjść od tego, co jest waszą rzeczywistością. Ja wziąłem na tapetę temat relacji. Można by wziąć na przykład właśnie temat czasu czy coś, ale z relacjami. Bardzo ważny temat. To ćwiczenie będzie miało trzy części. Ja jakby dam wam chwilę, żebyście zrobili pierwszą część, później powiem, na czym polega druga i później na czym trzecia. Tak mniej więcej na część będzie około... Na pierwszą troszeczkę dłużej, tak ze 3 minuty, 4, później 2 minuty. Wiecie, jak nauczyciel, nie? Bo po prostu mam wszystko podzielone, ile na co. No ale mniej więcej tak, 4, 2, no i później na ostatnią może ciutkę więcej. Uwaga. Spójrz na swoje życie i wypisz na kartce wszystkich ludzi, z którymi jesteś w relacji. Nie 1000 osób znajomych na Facebooku. O jakie osoby chodzi, o jakie relacje? Chodzi o takie osoby, które realnie w tym momencie twojego życia, w tym momencie są jego częścią. Czyli no, wyraźną część swojego czasu poświęcasz na te relacje. I to zarówno realnie, że się z tą osobą spotykam, ale też myślę o niej, znaczy w sensie też, może być lub myślę o niej, nie? Na przykład jeżeli w liceum byłem zakochany i nie spotykałem się z tą dziewczyną, ale o niej myślałem, to była ważna relacja w moim życiu, nawet jeżeli była tak w dużej mierze po prostu w mojej głowie, ale z jakiejś przyczyny ona była ważna. Czyli spotykasz się, myślisz, czy też no, dzisiaj to jest ważne, korespondujesz, to też jest istotne, nie? Że tam gdzieś na Facebooku sobie wymieniamy nawet takie no, krótkie komunikaty, to też jest coś istotne. To może być kryterium wybrania, nie? Jakby, o jakie osoby chodzi. Czyli takie, które są istotne. Czyli jeżeli do kogoś piszesz życzenia na święta, to nie jest raczej istotna. Chodzi o takich, do których częściej niż dwa razy w roku gdzieś tam się odezwiesz, czy zaczepisz, czy jak masz interes, to coś tam. Nie chodzi o takie, które naprawdę składają się na twoje życie. Oczywiście nieważne, co do tej osoby czujesz. Zupełnie to nie jest istotne. Już bardzo ciekawe jest to, ile osób wypisaliście, ale to nie o to chodziło. Bo to troszeczkę jest tak jak w tym pytaniu o przyjaźnie. Ilu przyjaciół masz? Nie, i raczej jeśli ktoś powie, że ma więcej niż trójkę, czwórkę, no to jest bardzo poważne pytanie o realność i jakość tych przyjaźni. Dobra, czyli pierwsze mam nadzieję, że zrobiliście. I teraz troszkę bardziej skomplikowana sprawa. Bo chodziłoby też, żeby te relacje troszeczkę sklasyfikować, ocenić. Nie wiem, czy widzicie, nie widzicie raczej. Górne są 2 plus, 1 plus, później plus łamane na minus, później jest taki x i jest minus i 2 minus. Jest 6 kategorii. Już wam tłumaczę. 2 plusy. Nasza relacja jest całkowicie pozytywna i afirmująca. Ja ją buduję, tą drugą osobę, o jej zależy na mnie. Wzajemnie się, uzdalniamy się wzajemnie do największego wzrostu. Szanujemy się, lubimy, doceniamy, czujemy się sobą komfortowo, bezpiecznie. Ta osoba jest dla mnie ważna, pragnę, by była blisko. No i to nie chodzi tylko o relację damsko-męską. No oczywiście to może być wiele. Właśnie to jest taka przyjaźń, wypróbowana przyjaźń, coś takiego. Ale też na pewno może być relacja z rodzicami czy z rodzeństwem. Jeden plusik. Nasza relacja jest w jakiś sposób budująca. Staram się wpływać na pozytywny obraz siebie tej osoby, czyli nie jest do końca taka szczera, ale tu jakieś są trudności, przeszkody, czasem mnie frustruje, ta druga osoba nie zawsze odpowiada na moje starania, ale i co jest prawdziwe, wzajemnie się doceniamy, staramy się jakoś tam, czyli dobra relacja, ale jednak jakby no czujemy, że czegoś brak, że są jakieś trudności, przeszkody. Z mojej strony, z jej strony tak jakby czegoś brakowało, ale jest też takie pragnienie, żeby było coś więcej. Później jest plus łamany na minus, co oznacza, relacja jest w połowie afirmująca. Wzajemnie cenimy naszą relację, ale ta druga osoba stara się bardziej niż ja. Ja nie wiem, jak na to odpowiadać. Jestem przez tę osobę wzmacniany, wzmacniana, ale sam nie wiem, co mam robić, jak odpowiedzieć na jej potrzeby czy pragnienia. I prawdopodobnie to jest mój problem, nie tej drugiej strony. Staram się, coś próbuję. Czyli to jest taki trochę znak zapytania, nie? Jakby o co chodzi, ale, no ale też takie relacje są. Ja w swoim życiu mam sporo takich relacji. Tak, czyli były 2 plus, 1 plus, to jest plus łamane na minus. Teraz jest x. Nasza relacja jest czymś najważniejszym, a dla tej drugiej osoby, dla tej drugiej. Ona stara się, ona jest zainteresowana. Ale ja w ogóle na to nie odpowiadam i ten upór tej drugiej strony jest wręcz nudny czy denerwujący. Jestem głuchy na te starania, czyli po prostu w ogóle mi nie odpowiada. Jeden minus to nie jest zbyt dobra relacja, ta osoba mi nie pomaga, nie mam pewności czy jakiejś śmiałości może by przerwać tę znajomość. Być może tu jest taki element, że po prostu siebie do czegoś używamy, coś żeby uzyskać, osiągnąć jakiś rodzaj akceptacji, ale jednocześnie pojawia się jakaś irytacja czy wręcz zmęczenie tą relacją. I dwa minusy. Relacja wzajemnie destrukcyjna, to jest takie mocne. To myślę rzadko się zdarza w sytuacji człowieka, który ma raczej poukładane życie, ale może się zdarzyć, gdzie no, niszczymy siebie nawzajem. Niszczymy dobre zdanie o sobie, samoocenę, samoakceptację. Jakoś czujemy się też w pułapce tej relacji, nie za bardzo wiemy jak ją zerwać, jak z niej wyjść. Jak się wyswobodzi, właśnie ona nie daje wolności, wręcz przeciwnie, ona nas zamyka, mimo że ona jest czymś trudnym, złym. Czyli dwa plusy całkowicie afirmujące, a jeden plus w zasadzie afirmujące, ale są jakieś problemy, plus łamany na minus jest w połowie afirmujące, co znaczyło, że cenimy przyjaźń, ale ta druga osoba się bardziej stara, ja nie wiem jak odpowiedzieć za bardzo, ale bym chciał. Natomiast w tym drugim jest ta osoba się bardzo stara, ale ja nie chcę odpowiedzieć i w ogóle jestem głuchy na to. Natomiast minusy, jedna jest, że jest zła i być może jest jakiś element używania siebie. Natomiast dwa minusy, wzajemnie destrukcyjna, tak jednoznacznie zła. I ostatnia rzecz. Jakby tu mam nadzieję, że to wam jakoś to wyszło. I teraz spróbujcie właśnie tak jak ojcowie. Zanalizujcie to, co macie. To jest jakiś materiał. Co z tego wynika? Przyjrzyjcie się, jakich relacji macie najwięcej, jeśli dominują plusy, czy czujecie, że rzeczywiście jesteście szczęśliwi, bo relacje, to wszyscy wiemy doskonale, relacje sprawiają, że jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Jesteśmy społeczni, my szukamy ludzi, my chcemy być z ludźmi. Czy jeżeli tam wypisaliście te plusy, czy rzeczywiście jest tak, że to daje wam siły, chęć do życia, czy na co dzień to doceniacie? O, to też jest ciekawe pytanie. Niedawno widziałem na Facebooku taki fajny filmik, eksperyment społeczny, przychodzą dorośli, pytają się ich, z kim byście się chcieli zjeść kolację, z osób żywych bądź nieżywych, nie? Widzieliście, okej. Okay. Oni tam odpowiadają, różne tam osoby, znane, sławne, coś tam. Później pytają dzieci, na tym filmiku akurat tak wyszło, pewnie to było zmanipulowane, ale dobra. I te dzieci wszystkie to są ich dzieci i mówią, byśmy chcieli zjeść z rodziną, z rodzicami i wszyscy, nie? Znaczy to pokazuje nie tyle, że, bo te dzieci mają ograniczoną perspektywę, horyzont, ale pokazuje, że rzeczy najcenniejsze, one są blisko i my to jest kwestia tej wdzięczności, że my tego często nie widzimy. Natomiast też spójrzcie na te minusy, skąd się one biorą, dlaczego tak wyglądają, czy tu jest jakiś problem, bo może to być tak, że to jest jakaś moja w tym wina, czy jakby moja wada, która sprawia, że takie relacje, w takie relacje wchodzę, takie relacje tworzę. A może niektóre z tych relacji powinienem zerwać, skończyć? W psychologii jest takie popularne teraz pojęcie zarządzanie relacjami, że z pewnych relacji rezygnuję, jeśli one mnie niszczą, jeśli nie są mi potrzebne, pomocne. Mało tego, tam mówiliśmy o tych relacjach, że w dwie strony jest zupełnie niepotrzebne, niepomocne. Czyli spróbujcie z tego jakąś taką dla siebie refleksję, też może napisać najlepiej, albo tam sobie jakoś wymyśleć, jakiś pożytek z tego wyciągnąć.